Witam Was z mojego małego kąta na ziemi. Przede wszystkim to powitanie kieruję do moich drogich braci i sióstr ze wspólnoty Ewangelii w Skoczowie, gdzie jestem pastorem, ale również do kochanych braci i sióstr z Kościoła Braterskiego w Gródku, którzy poprosili mnie, abym również z nimi podzielił się dzisiaj słowem. Witam także wszystkich innych, którzy zdecydowali się wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że będziecie zbudowani i zachęceni. Dlaczego powiedziałem, że witam Was wszystkich z mojego małego kąta na ziemi? Otóż postanowiłem dzisiaj to nagranie zrobić w moim domowym biurze, gdzie spędzam bardzo dużo czasu, gdzie odbieram i wysyłam setki e-maili, prowadzę mnóstwo rozmów telefonicznych, wideokonferencji z całym dosłownie światem, zarówno ze względu na moją służbę w Kościele, jak i na służbę w głosie prześladowanych chrześcijan, w ramach której niesiemy pomoc tym, którzy z powodu wiary są prześladowani, cierpią. To tutaj dużo się modlę, dużo rozmawiam, studiuję Słowo Boże, przygotowuję swoje kazania i wykład. I muszę powiedzieć, że jestem zmęczony. Nie wiem jak wy, ale zwłaszcza od czasu, gdy rozpoczęła się pandemia, z coraz większym trudem jest mi podejmować nowe wyzwania. Zmęczenie, obciążenie tym wszystkim, co się dzieje, doskwiera mi. Muszę przyznać, że zalewają mnie też fale zniechęcenia. Nie wiem, jak jest u was, ale ja borykam się ze zniechęceniem. I gdy tak na to wszystko patrzę, gdy obserwuję świat wokół nas, gdy obserwuję ten mój wewnętrzny świat, to widzę, że jest tylko jedno rozwiązanie. Udać się do miejsca, do którego już wielokrotnie się udawałem w takich sytuacjach, gdzie zawsze znajdowałem nadzieję i pomoc. Chodzi o tron łaski. Chciałbym dzisiaj pójść do tronu łaski, ale nie sam. Pragnę zabrać was w tę drogę. Na początku chciałbym zadać proste pytanie. Jaka droga tam wiedzie? Czy naprawdę wiemy, jaka droga tam wiedzie? Jak należy się przygotować do tej drogi? Czego też powinniśmy się spodziewać przy tronie łaski? Jak powinniśmy się tam zachowywać? Myślę, że w większym lub mniejszym stopniu znamy odpowiedzi na te pytania, ale dzisiaj chciałbym się temu szczególnie przyjrzeć. Tekst o tronie łaski, o przychodzeniu z odwagą do tronu łaski znajduje się w liście do Hebrajczyków w rozdziale 4. Zwykle jednak, gdy cytujemy ten tekst, zaczynamy od wersetu 14 i skupiamy się wyłącznie już na samym tronie łaski. Ale ja dzisiaj chciałbym się cofnąć nieco, ponieważ kontekst wskazuje nam na bardzo ważne rzeczy odnośnie tronu łaski. Pragnę rozpocząć z wami czytanie tego tekstu od wersetu 9. Najpierw wersety 9, 10 i 11. A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. Widzimy zatem, że Bóg obiecuje odpoczynek dla swojego ludu, odpoczynek dla tych, którzy posłusznie pójdą za jego głosem, pójdą do miejsca, gdzie on ten odpoczynek chce im zapewnić. Tron łaski zatem to jest miejsce, w którym mamy znaleźć odpocznienie, ale musimy tam pójść. Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej, gdy droga była już otwarta. Posłuchali 10 zwiadowców, którzy przynieśli złe nowiny i potem błąkali się długo po pustyni poza miejscem odpocznienia. Bóg dzisiaj wzywa każdego z nas, abyśmy nie szli za przykładem tych, którzy byli nieposłuszni, ale abyśmy odpoczęli od swoich dzieł. Bo właśnie przy tronie łaski znajdujemy odpocznienie i to odpocznienie od naszych dzieł, od moich zasług. Czy to będą uczynki, czy też wiara. Niektórzy swoją wiarę traktują jako zasługę przed Bogiem. Przynosimy Bogu naszą wiarę i mówimy: Boże, popatrz, jaka wielka jest moja wiara, w związku z tym w oparciu o tę wielką wiarę ty musisz dać mi to czy tamto. Ale to są moje zasługi, inna forma uczynkowości. Przy tronie łaski mamy też odpocząć od układania sobie życia po swojemu, od prób stawiania na swoim, od realizacji własnych planów i ambicji, od zabiegania o swoje dobro i wygodę, od mówienia Bogu, co ma robić w moim życiu i na świecie. Zatem jest to miejsce odpocznienia. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, że gdy przychodzimy do tronu łaski, gdy tam się kierujemy, to Bóg oferuje dla nas odpoczynek. Odpoczynek przede wszystkim od naszych własnych dzieł, od naszego zmagania, naszego trudu, naszego znoju, naszego zniechęcenia, naszych frustracji, naszych obaw, naszych lęków. To właśnie tam chce Bóg dać nam odpoczynek. Chce, żebyśmy to tam zostawili na Jego barkach i odetchnęli. Ale to nie wszystko o tronie łaski, bo jeszcze wcześniej, zanim dojdziemy do tronu łaski, znajdujemy dwa bardzo ważne wersety o Słowie Bożym. Chciałbym je teraz przeczytać. List do Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12 i 13. Słowo Boże odgrywa bardzo ważną rolę w poznawaniu Bożej łaski, w przychodzeniu do tronu Bożego. Posłuchajmy, co autor listu do Hebrajczyków mówi nam o Słowie Bożym. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Zwykle, gdy głosimy, nauczamy Słowa Bożego, ja również tak wielokrotnie robiłem, to cytujemy oddzielnie właśnie ten tekst o Słowie Bożym i budujemy z tego kazanie, wykład, świadectwo, a potem oddzielnie cytujemy tekst już bezpośrednio o tronie łaski, werset 14, 15 i 16. Ale te dwa fragmenty, te dwie prawdy są złączone ze sobą bardzo ściśle w liście do Hebrajczyków. Nie bez powodu. Otóż, gdy przychodzimy do tronu łaski, musimy pamiętać, że łaska i prawda, prawda Słowa Bożego są nierozłączne. Gdy apostoł Jan pisał o tym, że Słowo Boga, że Logos, Syn Boga Żywego, stał się ciałem, to powiedział o tym, że Logos, o tym, że Słowie, że ono jest pełne łaski i prawdy. Nie tylko łaski, ale również prawdy. W liście do Kolosan, w rozdziale 1, w wersecie 7, Paweł napisał do swoich adresatów, do chrześcijan, poznaliście łaskę Bożą w prawdzie. Innymi słowy, nie można oddzielać łaski od prawdy. Gdy Jezus przyszedł na tę ziemię, przyniósł łaskę. Biblia w liście do Tytusa w rozdziale 2 mówi, że objawiła się wtedy łaska zbawienna dla nas wszystkich. Ale objawiła się ona w prawdzie. I łaska i prawda są ze sobą nierozłącznie związane. Co to dla nas w praktyce oznacza? Otóż, gdy przychodzimy do tronu Bożego, musimy przychodzić tam zgodnie ze Słowem Bożym. Musimy tam zachowywać się zgodnie ze Słowem Bożym. Musimy prosić Boga, wołać do Niego, rozmawiać z Nim zgodnie ze Słowem Bożym. Musimy spojrzeć na Boga zgodnie ze Słowem Bożym. Nie tylko z naszymi wyobrażeniami na temat tego, czym jest łaska i co to znaczy, że Bóg jest łaskawy. Musimy też spojrzeć na samych siebie w prawdzie Słowa Bożego. Kim tak naprawdę jestem w oczach Bożych? Co Bóg chciałby skorygować, zmienić w moim życiu? Jaki On jest, jakie są Jego drogi, a jakie są moje drogi. Słowo Boże ma niezwykle ważne znaczenie. Prawda o Bogu, prawda o mnie samym, prawda o tym świecie, prawda o Bożych planach. Łaska i prawda są nierozłączne. Nie możemy ich rozdzielać. Nie możemy mówić o łasce, nie mówiąc równocześnie o prawdzie. Tak, Boże, potrzebuję Twojej łaski, ale najpierw potrzebna jest prawda o mnie samym. To właśnie Słowo Boże dotyka, i ten tekst wyraźnie o tym mówi, dotyka moich motywów, moich postaw, moich najgłębszych przeżyć, tego, co się głęboko we mnie dzieje. Kim tak naprawdę jestem? Czego tak naprawdę chcę od Boga? Czego szukam w życiu? Na te pytania musimy sobie odpowiedzieć w drodze do tronu łaski. Na te pytania Bóg będzie chciał pomóc nam odpowiedzieć, gdy już przy tym tronie się znajdziemy. On nie chce jedynie okazać łaski, On chce również objawić prawdę. Prawdę o sobie, prawdę o nas. On chce przeprowadzić operację na naszym otwartym sercu. Przebywanie przy tronie łaski nie jest jednowymiarowe. Nie chodzi jedynie o łaskę, chodzi również o prawdę. I wreszcie chodzi o osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim o Niego, nie o mnie, nie o moje dzieła. Ja mam odpocząć od swoich dzieł. Chodzi o dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa. I o moje odpocznienie w Nim i powinienem zastanowić się, kim On jest. List do Hebrajczyków, rozdział 14, rozdział 4, werset 14 i 5 pięknie opisują nam naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas praw. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Oto nasz Pan. Gdy przychodzimy do tronu łaski, musimy pamiętać, że możemy tam się znaleźć jedynie dzięki temu, że Syn Boga Żywego przyszedł na tę ziemię. Oddał na krzyżu życie za nas, zapłacił cenę za nasz grzech. Otworzył drogę do Boga. Stał się naszym arcykapłanem, reprezentuje nas przed Bogiem. Ale zarazem utożsamił się głęboko z nami i rozumie nas, rozumie nasze słabości. On też przeszedł przez próby i doświadczenia. Zatem przychodząc do tronu łaski, spotkamy się z kimś, z żywym Bogiem, z Synem Boga Żywego, który nas rozumie, który troszczy się o nas, który nas kocha. Ale spotkamy się tam na Jego warunkach, w łasce i w prawdzie. O tym musimy stale pamiętać. W łasce i w prawdzie. Zatem szukamy tam odpocznienia od naszych własnych dzieł, naszych starań, od naszych zasług, od tego, co my chcemy, na czym nam zależy, naszych ambicji. Pozwalamy, by Słowo Boże przeniknęło nas, by oczyściło nas z cielesnych domieszek, z naszego egoizmu, egocentryzmu, by nas wyciszyło, by wskazało na nasze prawdziwe motywacje, prawdziwe postawy, jeśli trzeba, skorygowało je. I wreszcie chcemy tam być z Jezusem w oparciu o Jego dzieło na krzyżu. Chcemy być z tym, który nas rozumie, który troszczy się o nas, który dokonał przebłagania za nasze grzechy. I w końcu przychodzimy do tronu łaski. Werset 16, 4 rozdziału. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Drodzy przyjaciele, cóż za niezwykła obietnica. Biblia mówi, że do tego tronu łaski, a pamiętajmy, to jest wciąż tron Boga Żywego. On jest nazwany tronem łaski, ale to jest tron świętego Boga. Możemy tam przyjść odważnie i ufnie, ale nie w oparciu o własne zasługi. Nie w oparciu o to, co my możemy uczynić, co uczyniliśmy. Nie w oparciu o to, ile dobrych uczynków spełniliśmy, ani jak wielka jest nasza wiara, jak głęboka znajomość Słowa Bożego, jak wielka jest nasza determinacja. Nie dlatego przychodzimy odważnie. Przychodzimy odważnie dlatego, że rozumiemy, iż święty Bóg posłał swojego Syna na ten świat, ten Syn umarł za nasze grzechy i teraz pragnie nas przyjąć do siebie. Przychodzimy odważnie w oparciu o zasługi Jezusa Chrystusa, w oparciu o Jego dzieło, w oparciu o to, że On tam jest po prawicy tronu Bożego i czeka na nas. Dlatego możemy przyjść odważnie. O tym musimy pamiętać. I przychodzimy po łaskę i miłosierdzie. Bóg wita nas tam z otwartymi ramionami. Z jednej strony ogarnia nas swoją łaską, a z drugiej miłosierdziem. Często mówimy o tym, że łaska daje nam to, na co nie zasługujemy, a miłosierdzie nie daje nam tego, na co zasługujemy. Miłosierdzie sprawia, że nie otrzymujemy kary za grzech, a łaska sprawia, że otrzymujemy nowy początek, nowe życie w Chrystusie. Bóg wita nas tam i chce nam pomóc. Ale teraz jeszcze parę słów o różnych niestosownych zachowaniach przy tronie łaski. Bo przecież przychodzimy na audiencję do Króla Królów i Pana Panów, do Boga Wszechmogącego. Jakie są te niestosowne zachowania? Wymienię kilka z nich. O pierwszym już wspominałem. Przynoszę swoje zasługi, uczynki, wiarę, ale wtedy łaska nie jest już łaską, ale zapłatą za to, co wypracowałem sam. I to jest niestosowne zachowanie przy tronie łaski, gdy próbuję w oparciu o własne zasługi coś uzyskać od Boga. Kolejnym niestosownym zachowaniem jest przychodzenie do tronu bez tego, który zasiada na tronie. Posłuchajcie uważnie. Przychodzę do tronu, ale zapominam, że ktoś jeszcze na tym tronie siedzi, że jest tam osoba. Innymi słowy, przychodzę po moc przez duże M, ale nie do Wszechmogącego. Przychodzę, żeby otrzymać moc, żeby tak naprawdę wziąć sprawy w swoje ręce, bo jeśli spojrzelibyśmy głęboko na nasze motywy, na nasze postawy, gdy przychodzimy jedynie po moc, przychodzimy jedynie do tronu, to zrozumielibyśmy, że tak naprawdę chodzi tutaj o to, że ja chcę przejąć kontrolę nad swoim życiem. Ja chcę decydować o tym, co się dzieje, czy nie. Ja potrzebuję dużo mocy, aby kontrolować moje okoliczności, aby pozbyć się różnych negatywnych rzeczy z mojej sytuacji, z mojego życia. Ale nie przychodzę do Wszechmogącego, żeby mu się podporządkować, żeby to jego moc, jego wszechmoc kierowała moim życiem. To jest niestosowne zachowanie. Nie przychodzę jedynie do tronu. Przychodzę do tego, który zasiada na tronie, do osoby, do Wszechmogącego Boga i muszę się z nim liczyć. Dalej. Kolejnym niestosownym zachowaniem jest używanie przy tronie łaski i w ogóle w życiu terminu łaska, który jest na moich ustach, ale nie jest związany z osobistą przemianą. Innymi słowy, łaska staje się pojęciem, którym próbuję szantażować Boga. Mówię mu: Boże, skoro jesteś łaskawy, to musisz dać mi to czy tamto, bo przecież jesteś łaskawy. Skoro jesteś łaskawy, to nie możesz mnie z tego czy tamtego rozliczyć. Musisz na to przymknąć oko, tamto pominąć. Potrzebuję dużo łaski. Boże, i oczekuję, że sprawisz, że wszyscy inni będą bardzo łaskawi wobec mnie, niezależnie od tego, co ja będę robić. Problem z takim podejściem jest taki, że łaska jest na moich ustach, ale nie kojarzę łaski z osobistą przemianą. A łaska została dana po to, by nas zmieniać na obraz Chrystusa. Zatem, gdy przychodzę do tronu Bożego, muszę przyjść nie jedynie po łaskę jako termin, który ma służyć szantażowaniu Boga, albo jako zasłona dymna dla mojej cielesności. Łaską zasłaniam to, że się nie zmieniam, że zwyczajnie czasami jestem wredny, że plotkuję, że oczerniam innych, że sieję niezgodę między braćmi i siostrami, że się obrażam, że kapryszę, że gderam, narzekam, uskarżam się. Panie, ale Ty jesteś łaskawy, w związku z tym zakryj to wszystko i nie próbuj oczekiwać, że się zmienię, bo się nie zmienię. Ja już taka będę, ja już taki będę. I Panie, spraw, żeby inni też nie oczekiwali, że ja się zmienię, ale oni powinni się zmienić i powinni być bardzo dla mnie łaskawi i rozumiali. A ja dalej będę sobą i będę nawet o tym otwarcie mówić. Nie będę nawet tego kryć, że jestem taki, jaki jestem, ale przecież łaska powinna to wszystko zakryć. Oj nie, to jest niewłaściwe zachowanie przy tronie Bożej łaski. Łaska na ustach bez osobistej przemiany. To jest niedopuszczalne przy tronie łaski. Bóg mówi: tak, ja pragnę okazać Ci łaskę, ja Ciebie kocham, troszczę się o Ciebie, jestem Ci życzliwy i przychylny, ale ta łaska jest po to, by Ciebie zmienić. Dalej, przy tronie łaski mogę również stosować różne techniki uzyskania czegoś od Boga. Jedną z takich technik stało się używanie imienia Jezus i sformułowania w imieniu Jezusa, jakby to było jakieś magiczne zaklęcie. W rodzaju sezami, otwórz się. Innymi słowy, mogę poprosić o cokolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek. Jeśli na końcu dodam tę formułę w imieniu Jezusa, to Bóg jest zobligowany mi dać to, o co proszę. Ale to jest magiczne myślenie, to jest myślenie bliższe religiom pogańskim niż chrześcijaństwu. Tak, mamy modlić się w imieniu Jezusa. Pan do tego zachęca, obiecuje, że będzie odpowiadał na te modlitwy. Ale imię Jezus wciąż należy do Jezusa, nie do nas. Jeżeli modlę się w imieniu Jezusa, to modlę się zgodnie z Jego wolą. To znaczy, że On to zaaprobuje. To jest tak jak ambasador jakiegoś kraju. Reprezentuje dany rząd, ale może poruszać się tylko w ramach wytyczonych mu przez jego zwierzchników. Nie może dowolnie wypowiadać się w imieniu swojego rządu. Jedynie w ramach ściśle określonych przez rząd. I tak samo jest z imieniem Jezusa. Bóg mówi: tak, chcę, żebyście się modlili w imieniu Jezusa. Będę odpowiadał na te modlitwy. Ale pamiętajcie, że imię Jezusa należy do Niego. I jeżeli chcecie uzyskać odpowiedź, to musicie najpierw porozumieć się z Jezusem. On musi to zatwierdzić poprzez swoje słowo, poprzez swojego ducha. To musi być zgodne z Jego intencją, z Jego charakterem, z Jego naturą, z Jego wolą, z Jego planami. Zatem nie traktujmy, zwłaszcza przy tronie łaski, imienia Jezus jako zaklęcia. Sezamia, otwórz się. Oj nie. Imię Jezus nie należy do nas. Należy do Jezusa. Powinniśmy do Niego podchodzić z bojaźnią i czcią i nie szafować Nim, bo możemy złamać też Boże przykazanie, wzywając imienia Bożego nadaremno. Ale są też inne słowa, wytrychy, których używamy. Dobre słowa, które są zgodne ze Słowem Bożym same w sobie, w których nie ma nic złego i w różnych sytuacjach możemy się nimi posługiwać, również w kontekście duchowym, ale tak, gdy obserwuję od 30 lat chrześcijaństwo, zwłaszcza chrześcijaństwo ewangeliczne, a już szczególnie charyzmatyczno-zielonoświątkowe, to widzę, że pewne słowa były i wciąż są traktowane jako takie wytrychy, jako słowa, które jeśli już użyję tego słowa, jeśli już nic innego nie działa, ale użyję tego słowa wystarczająco głośno, albo z wystarczającym natężeniem emocji, albo wystarczająco dużo razy, albo wystarczająco dużej grupie, to sezam się otworzy, to zaklęcie w końcu zadziała. Nie myślę oczywiście w ten sposób, że to jest zaklęcie, ale de facto do tego się to sprowadza. I pierwszym takim słowem, które pojawiło się, było słowo wyznaj. I nagle wszyscy zaczęli wyznawać, może nie wszyscy, ale wielu, wyznawać różne rzeczy, licząc na to, że jeśli wyznają, to sam fakt wyznania sprawi, że będą mieli te rzeczy. Ale to jest słowo wytrych. I podobne zasady, o których mówiliśmy w kontekście tego zwrotu w imieniu Jezusa, stosują się również do tego słowa. Z różnym skutkiem to wyznawanie działało, w związku z tym obserwowałem pojawienie się kolejnego słowa. Tym razem było to słowo ogłaszam. Już nie wyznaję, ale ogłaszam. Ogłaszam pewną rzeczywistość, czyli poprzez swoje ogłoszenie stwarzam pewną rzeczywistość. I tak jak powiedziałem, te słowa są dobre i jest miejsce na ich używanie, ale gdy ich nadużywam, gdy myślę, że to są słowa wytrychy, że w każdej sytuacji to zadziała, że jak już coś ogłoszę, to Pan Bóg to zrobi, to to się wydarzy, to grubo się mylę. To jest niewłaściwe zachowanie przy tronie Bożym. No i rzeczywiście to wyznawanie, ogłaszanie różnie działało, z różnym skutkiem. Raczej ci, którzy to praktykowali, nie byli zbyt zadowoleni. I pojawiło się kolejne słowo, dziękuję. Dziękuję to jest słowo, o którym Biblia dużo mówi. Biblia zachęca do wdzięczności, do dziękczynienia, do dziękowania. To dlaczego ja teraz się czepiam słowa dziękuję? Otóż to słowo również w niektórych sytuacjach, u niektórych osób stało się takim wytrychem. Innymi słowy, wyznawanie nie podziałało, ogłaszanie nie podziałało, to ja teraz po prostu podziękuję Bogu za to, czego jeszcze mi nie dał, ale tak, jakby mi to już dał. W związku z tym, jeśli już mu podziękuję za to, co mi, czego mi jeszcze nie dał, ale podziękuję mu tak, jakby mi to dał, to w ten sposób zobliguję Boga, żeby mi to dał. To jest pewna forma manipulacji nieuświadomionej, ale jest to niestosowne zachowanie przy tronie Bożym. To jest próba wymuszenia na Bogu. Innymi słowy, dziecko przychodzi do rodzica, do mamy czy taty i mówi, dziękuję ci już za ten nowy komputer. Ale rodzic nawet nie myślał o kupnie nowego komputera. I czy teraz mama i tata kupią nowy komputer dziecku, dlatego że ono już za niego podziękowało? Wątpliwe. Mądrzy rodzice porozmawiają o tym z dzieckiem, zastanowią się, czy rzeczywiście to dziecko tego potrzebuje, czy już teraz. Będą chcieli nawiązać z nim relacje. I tego właśnie pragnie Bóg przy tronie łaski. On pragnie osobistej relacji ojca z dzieckiem. On chce wejść w intymność z nami. On chce rozmowy. On chce szczerości, otwartości. On chce też coś mieć do powiedzenia, a nie jedynie odnosić się do słów wytrychów i słów zaklęć, które rzucamy w jego stronę, albo do jakichś wyuczonych modlitw, które powtarzamy bez końca. Albo rozczytywać się w naszych podaniach, pod którymi są pieczątki naszych zasług, czy to wielkich uczynków, jakie poczyniliśmy, czy jakichś osiągnięć w służbie, czy wielkiej wiary, którą zbudowaliśmy. Bóg tego nie chce. Bóg pragnie osobistej relacji. I ta relacja powinna być nacechowana właściwą postawą i zachowaniami. Przede wszystkim czcią dla Niego. To jest wciąż Bóg, Bóg Wszechmogący. Ale zarazem skruchą, pokorą, zaufaniem, uznaniem swojej całkowitej zależności od Boga. I powinniśmy liczyć tylko na Bożą łaskę, na nic innego, tylko i wyłącznie na Bożą łaskę, nie na nasze zasługi. I ostateczną decyzję powinniśmy zawsze zostawić Bogu. To znaczy, że gdy przychodzimy do tronu Bożej łaski, gdy przychodzimy do Boga, to jesteśmy ulegli wobec Jego woli. I gorąco zachęcam, by przy tronie łaski używać przede wszystkim słowa proszę. Ostatnio nawet słyszałem, że ktoś powiedział, że prosić nie wypada. To oznacza, że nie mamy wiary, że coś się wydarzy. Ale Biblia wręcz przeciwnie mówi o proszeniu, a przy tronie łaski to jest bardzo ważne. Przychodzę ze skruchą, z pokorą, z zaufaniem mówię do Boga, proszę Cię w oparciu o zasługi Chrystusa, uczyń coś w moim życiu. I chciałbym teraz na koniec podać trzy przykłady wielkich modlitw przy tronie łaski. Być może nie myśleliśmy dotychczas o tych modlitwach jako o odmawianych, wypowiadanych przy tronie Bożej łaski, ale ja chciałbym do nich się odnieść i pokazać wam, że rzeczywiście to działo się przy tronie Bożej łaski. Jezus w ogrodzie Getsemany przychodzi do Ojca, przychodzi trzykrotnie, modli się w agonii, poci się krwią, Jego uczniowie zasnęli, jest sam i rozmawia z Bogiem, ale nie używa żadnych wytrychów, żadnych zaklęć, jest pełen przejęcia, pokory, bólu, obaw i mówi, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 42. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Oto Jezus przychodzi do tronu łaski, przychodzi do swojego Ojca, jest z Nim jedno, sam jest Bogiem, ale poddaje się, jest uległy, jest skruszony i mówi, Panie, Ojcze, tak, gdyby to było tylko możliwe, to proszę Cię, oddal ten kielich ode mnie, niech ominie mnie krzyż, ale jeśli Twoją wolą jest, bym poszedł na krzyż, to niech się tak stanie. I znamy tę historię. Bóg powiedział, Synu, moją wolą jest to, żebyś poszedł na krzyż. Tego kielicha nie odejmę od ciebie. Tego cierpienia ci nie ujmę. Musisz tam pójść. To jest bardzo ważne w moim planie odkupienia. Bez tego nikt nie zostanie zbawiony. Ludzie będą pogrążeni w otchłani grzechu i potępienia na wieki. Ale Bóg nie zostawił też Jezusa samego, bo przy tronie łaski znajdujemy pomoc. Znajdujemy pomoc i Jezus ją tam znalazł. Biblia mówi, że Ojciec posłał anioła, aby ten wspierał Jezusa w tej agonalnej, ekstremalnie ciężkiej modlitwie, bo wszyscy inni zasnęli. Zatem przy tronie łaski znajdujemy odpowiedź od Boga. Może ona nie wyglądać tak, jak nam się wydawało, może nie być taka, o jaką prosiliśmy, ale jest to Jego odpowiedź i przychodzi też siła, przychodzi też zaopatrzenie, byśmy mogli unieść to, do czego nas Bóg prowadzi. Innymi słowy, Bóg nie pozostawia nas bez zaopatrzenia, bez swojej mocy, bez swojej łaski, bez swojej prawdy i daje nam siłę, byśmy mogli znieść to, co przed nami. Kolejną taką modlitwą przy tronie łaski to jest apostoł Paweł, który w drugim liście do Koryntian w rozdziale 12 od 7 do 10 wersetu przychodzi do Boga w sprawie ciernia w ciele. Przeczytajmy ten tekst. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie, czyli ten cierń, ten kolec. Ale mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska. I te słowa Jezusa, te słowa Boga oznaczają, że Paweł był przy tronie łaski, że on przyszedł do tronu łaski i prosił o to, żeby Pan zabrał od niego to, co sam nazwał aniołem szatana. Czymś, co go upokarzało, co go policzkowało. Nie wiemy dokładnie, co to było, ale pochodziło to z ciemności. To nie był wymiar światłości. To było coś diabelskiego. To było coś, co go bolało, co powodowało w nim cierpienie. Tak duże, że 3-krotnie prosił Boga, aby ten to zabrał. Ale Pan odpowiedział, wystarczy ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. I potem Paweł wyciąga niezwykłe wnioski. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Po raz 4 Paweł się już nie modlił. Podobnie jak Jezus. Nie modlił się bez końca. W końcu zaprzestał modlitw i pogodził się z tym, jaka wola Boża była na jego życie. W przypadku Pawła nie było to usunięcie tego ciernia. A to było coś bardzo bolesnego. Paweł mówił, to jest anioł szatana, to pochodzi od diabła. Ja wiem, Boże, że to on to uczynił, ty do tego dopuściłeś i mógłbyś to zabrać. Gdybyś tylko zechciał, mógłbyś to zabrać z mojego życia, byłoby mi lżej. Ale Bóg mówi, wiesz Pawle, to trudne doświadczenie ma bardzo ważny cel w twoim życiu. Ma cię chronić przed pychą, przed diabelskim grzechem pychy. Ma spowodować, że będziesz jeszcze bardziej efektywny dla mnie, że jeszcze bardziej będziesz polegał na mojej łasce, że zrozumiesz tę głęboką prawdę, że to nie o moc chodzi, ale chodzi o to, by w twojej ludzkiej słabości objawiła się moja łaska, która będzie twoją mocą. Chodzi o to, byś nie bał się przeciwności, nie bał się cierpienia na tej ziemi, nie bał się różnych trudnych sytuacji, bo w nich wszystkich znajdziesz moją łaskę. I Paweł przy tronie Bożej łaski, gdy przyszedł i prosił Pana, nie wyznawał niczego, nie ogłaszał, nie dziękował za to, że już cień został usunięty, nie mówił w imieniu Jezusa, w związku z tym to się musi stać, nie opierał się na swoich zasługach, nie pokazywał Bogu swojej wielkiej wiary, swoich zasług jako apostoła, ale prosił 3 razy i 3 razy otrzymał odpowiedź, wystarczy ci moja łaska. Pawle, nie zabiorę tego, ale dam ci łaskę, przyjdę do ciebie, będę z tobą, umocnię ciebie i moja łaska da ci siłę, by sobie z tym poradzić, by z tym przejść i jeszcze odkryć w tym wielką moc. I w twojej słabości zrodzi się większa moc, niż gdybyś był mocny bez tego ciernia. Tak, ten cierń cię osłabia, ale moja łaska cię wzmocni o wiele bardziej, niż gdybyś nie miał tego ciernia. I oto z czym Paweł spotkał się przy tronie łaski. I my musimy również być na to gotowi, że przy tronie łaski niekoniecznie dostaniemy zawsze to, czego chcemy. Czasami tak, czasami nie. Przy tronie łaski nie zawsze zmienią się nasze okoliczności. Czasami się zmienią, a czasami się nie zmienią. Ale zawsze przy tronie łaski spotkamy się z żywym Bogiem, z Jego zaopatrzeniem, z Jego umocnieniem. Wreszcie 3. modlitwa przy tronie łaski To jest Szczepan, który jest kamienowany w Dziejach Apostolskich w rozdziale 7. Od 55 do 60 wersetu o tym czytamy. I w 56 wersecie Szczepan, gdy już jego życie zbliża się do końca, mówi tak: oto widzę otwarte niebo i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. Co Szczepan zobaczył, gdy był kamienowany? Zobaczył tron łaski. Syn Boga Żywego powstał, by powitać swojego sługę w niebie, by wysłuchać, co on ma do powiedzenia. Oto w tej agonii, w tym bólu, w tym cierpieniu, w tym odrzuceniu, w tych prześladowaniach Szczepan jest przy tronie łaski. Jego okoliczności się nie zmieniają. Pomyślcie o tym, on widzi otwarte niebo, widzi Syna Człowieczego, który stoi po prawej stronie Boga. Szczepan widzi chwałę Bożą, widzi tron Bożej łaski, ale jego okoliczności się nie zmieniają. I gdy ostatnie kamienie docierają do jego ciała, kaleczą go, ostatkiem tchu mówi: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Oto modlitwa Szczepana przy tronie łaski. Modlitwa całkowitego polegania na Bogu. Drodzy przyjaciele, przy tronie łaski tego się właśnie mamy nauczyć. Całkowitego zdania się na Boga. Całkowitego polegania na Nim. Nawet w najciemniejszych okolicznościach. I wreszcie przy tronie łaski, przy tym samym tronie łaski, Szczepan odrzucony, zakrwawiony mówi: Panie, nie policz mi tego grzechu. I oto kolejna rzecz, której uczymy się przy tronie łaski. Przebaczenia. Przyjmujemy przebaczenie od Boga, ale również jesteśmy gotowi przebaczyć innym, którzy nas skrzywdzili. Przy tronie łaski kończą się nasze frustracje, kończą się nasze zranienia, kończy się nasza zawiść, kończy się chęć zemsty. Wszystko tam się kończy. Tam liczy się tylko Jezus, Jego moc, Jego łaska, Jego triumf na krzyżu i przebaczenie, które oferuje nam i innym, i pragniemy jedynie uczestniczyć w tym przebaczeniu. Zatem kończąc już, chciałbym zadać nam pytanie: po czym mogę poznać, że spotkałem się z Bogiem przy tronie łaski? Bo to jest ważne pytanie na podsumowanie, na zakończenie. Dobrze, byłem czy nie byłem przy tym tronie? Spotkałem się tam z żywym Bogiem czy się nie spotkałem? Po czym to poznam, pastorze? Po czym to poznam, Maćku? Po czym ty to poznajesz? Otóż nie poznam tego po tym, że dostałem to, co chciałem, bo jak już wspomniałem, czasami dostanę, czasami nie dostanę. Nie poznam tego również po tym, że zmieniły się moje okoliczności. Czasami się zmienią, a czasami się nie zmienią. Zatem gdy rozmawiasz z Bogiem, gdy przychodzisz do Niego, gdy modlisz się, gdy wołasz, gdy prosisz, gdy rozmawiasz z Bogiem, spędzasz z Nim dużo czasu, rozmyślasz o Jego Słowie, pozwalasz, żeby to Słowo Cię prześwietliło, pozwalasz, by Pan objawił Ci raz kolejny chwałę Jezusa, wielkość Jego zbawienia, a jednak później nie dzieją się rzeczy, o które prosiłeś. Nie dostajesz jeszcze tego, co chciałeś. Może sytuacja się nawet pogarsza. Może okoliczności są jeszcze cięższe. Wydaje się, jakby Bóg nie zainterweniował. To wcale nie znaczy, że nie byłeś z Bogiem. Bo powiem ci, po czym możesz poznać, że byłeś przy tronie łaski, że spotkałeś się tam z Bogiem łaski. Otóż będziesz mógł to poznać po tym, że otrzymasz siłę, znajdziesz w sobie siłę do zmierzenia się z otaczającą ciebie rzeczywistością. To jest klucz. Siła do zmierzenia się z otaczającą ciebie rzeczywistością. Tę siłę otrzymał Jezus. On wytrwał, on poszedł na krzyż, wytrzymał do końca i powiedział: wykonało się. Ale ponieważ był tak bardzo słaby fizycznie, Bóg posłał anioła, który go umacniał. Ten anioł mu pomógł. Potem znalazł się Szymon Cyrenejczyk, który pomógł Jezusowi nieść krzyż na Golgotę. Tak, Jezus nie otrzymał tego, co prosił, ale otrzymał siłę do zmierzenia się z otaczającą go rzeczywistością. Dzięki temu zbawienie przyszło na ten świat. Tę siłę otrzymał Paweł. Bóg mu powiedział: wystarczy ci moja łaska. I Paweł potem przez wiele lat bardzo skutecznie służył Bogu, wciąż z tym cierniem w swoim ciele. I tę siłę również otrzymał Szczepan. Siłę, by znieść to upokorzenie, jakim było kamienowanie, ten ból. Siłę, by znieść moment śmierci. I siłę, by przebaczyć swoim wrogom, przebaczyć prześladowcom. Cóż za wielka moc się objawiła, wielka chwała, gdy Szczepan umierał i odchodził z tego świata. Drodzy przyjaciele, ta siła przejawi się w nas w postaci pokoju. Po tym będę mógł wiedzieć, że mam tę siłę, bo będę miał pokój. Okoliczności się nie zmieniły, sytuacja się nie zmieniła, nie dostałem tego, czego chciałem, ale mam wewnętrzny pokój. I dalej mam nadzieję. Mam nadzieję na przyszłość. Patrzę z nadzieją, nie ze strachem, z lękiem, z paniką, ale z nadzieją na przyszłość. Pokój, nadzieja i Trzecia rzecz, po której mogę poznać, że ta siła jest we mnie, to właśnie to przebaczenie. Zatem przy tronie łaski niekoniecznie otrzymam to, co chciałem, niekoniecznie zmienią się moje okoliczności, ale spotkam się tam z żywym Bogiem. A gdy się z Nim spotkam, gdy On obejmie mnie ramionami łaski i miłosierdzia, swojej przychylności, życzliwości, na które nie zasługuję, to wleje się we mnie Jego potężna moc, Jego potężna siła i wypełni mnie Jego pokój. Będę żył nadzieją, nie strachem, ale nadzieją i będę w stanie przyjąć przebaczenie dla siebie, jeśli sam zawiniłem, i przebaczenie dla innych i będę miał siłę, by to przebaczenie później okazać. Drodzy przyjaciele, idźmy do tronu łaski, przyjdźmy tam z odwagą. Gdy tam przyjdziemy, gdy naprawdę spotkamy się tam z żywym Bogiem, gdy Jego pokój, nadzieja i przebaczenie nas wypełnią, wtedy prawdziwie odpoczniemy. Odpoczniemy od swoich dzieł, od swoich zmagań, od swoich trudów, od swojego znoju. Prawdziwie odpoczniemy i będziemy mogli dzielić się tym odpoczynieniem z innymi i będziemy mieli moc do życia na Bożą chwałę. I oto, drodzy przyjaciele, modlę się dla każdego z nas, dla Ciebie, dla mnie, dla naszych rodzin. Tego tak bardzo potrzebujemy. Idźmy z odwagą do tronu łaski, idźmy tam, bo tam czeka na nas odpocznienie, tam czeka dla nas Boża siła, Jego pokój, nadzieja i przebaczenie. Tego życzę Wam i sobie i wszystkim Waszym bliskim i dzielmy się tą dobrą nowiną z innymi, bo ludzie tak bardzo potrzebują znaleźć drogę właśnie do tego tronu, do tronu Bożej łaski. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi.